Tygodnia Wnet.
Wracamy do studia i rzeczony temat i już zapowiadany gość, pan dr Tymoteusz Zych, prawnik z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris. Dzień dobry, dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Właśnie witam, to jest najlepsza forma, bo o tej porze dnia to trudno się zdecydować. Jeszcze tak będzie przez 2-3 tygodnie, zanim będziemy wychodzić ze studia popołudnia, nawet o godzinie 18:00. I za oknem cały czas będzie świecić słońce na ulicy Marszałkowskiej. No to weźmy się za tą deklarację, którą podpisał Rafał Trzaskowski. Deklaracja warszawska, polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+. Warszawa jest dla wszystkich, dlatego chcę, żeby była miastem bez dyskryminacji, bez języka nienawiści i przemocy. Miastem różnorodnym i przyjaznym. Obowiązkiem samorządu jest stać po stronie społeczności wykluczonych i dyskryminowanych. W dialogu ze społecznością LGBT+. Wypracowaliśmy deklarację, która wskazuje kierunki działań Urzędu Miasta Strasznego Warszawy na najbliższą kadencję w różnych obszarach. Tak brzmi pierwszy akapit tejże deklaracji. No a potem to już szczegółowe przepisy, to do bezpieczeństwa, edukacji, kultury i sportu, pracy i administracji. To jest deklaracja, która zapewnia bezpieczeństwo i równość. To jest deklaracja, która niesie ideologiczną indoktrynację w szkołach, w urzędach, w miejscach pracy.
Panie to jest doktorze. Dokument, który budzi szereg bardzo poważnych wątpliwości. Dokument, który jest oczywiście prezentowany jako osiągnięcie, jako ważny krok w kierunku równości. Natomiast kiedy przeczytamy jego treść, no to okaże się, że ta równość jest w bardzo specyficzny sposób rozumiana, czyli krótko mówiąc służy jako pewnego rodzaju słowo wytrych dla indoktrynacji ideologicznej. Indoktrynacji, która zgodnie z treścią tej deklaracji, to nie jest, tutaj warto zwrócić uwagę, dokument, który miałby w tej chwili jakąś moc prawną. To jest taki, powiedzmy, trochę list intencyjny, takie oświadczenie.
No właśnie, to jest pytanie, co to jest? To jest jakaś obowiązujące prawo, te sześć punktów, które ja mam przed sobą, czy to jest po prostu jakiś list, który został opublikowany i teraz dopiero będzie wdrażany poprzez konkretne uchwały przyjmowane przez Radę Warszawy?
To jest w ogóle taki ciekawy trend, jeżeli chodzi o prawodawstwo, trend odchodzący w ogóle od klasycznych standardów europejskiej kultury prawnej, tworzenia takich dokumentów, które w zasadzie nie mieszczą się w żadnej z tych form, które zostały przewidziane dla władz samorządowych czy dla władz różnych szczebli, więc ten dokument w związku z tym jest właściwie niezaskarżalny. Nie można w związku z tym stwierdzić, że on jest niezgodny z prawem, no to jest po prostu jakieś oświadczenie, które prezydent wydał i w którym stwierdza, jakie powinny być kierunki polityki. No niektórzy to nazywają soft law, ale tak naprawdę to jest oświadczenie o przede wszystkim politycznym charakterze. Ale ponieważ to jest dokument publikowany na stronach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, no to wiąże się z obowiązkami prezydenta, co więcej dotyczy jego planowanych działań.
No to zagłębmy się w ten dokument, wejdźmy w szczegóły. Co jest najbardziej niepokojącego z pana punktu widzenia w tych trzech stronach, które nam przygotowało miasto Warszawa?
Znaczy kontrowersyjne w różnym stopniu i z różnych przyczyn jest właściwie wszystko, co zostało w tym dokumencie zawarte. Być może poza kilkoma ogólnymi sformułowaniami, ale to, co razi najbardziej, to kwestie związane ze szkolnictwem. Po pierwsze, wprowadzenie zajęć dotyczących homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu i takich pojęć, no, kontrowersje budzących homofobia, transfobia i tym podobnych do szkół w Warszawie. Dodajmy, że chodzi o szkolnictwo w ogóle, czyli także o szkoły podstawowe. Tak przynajmniej można ten materiał zinterpretować. Nie wiadomo do końca, w jakim trybie prezydent Trzaskowski chce wprowadzać te zajęcia, bo nie ma takich kompetencji. Nie ustala programu nauczania, nie ustala też programu wychowawczego szkoły. To się dzieje zresztą zawsze za zgodą rodziców, no więc tutaj mówimy o pewnym dość skomplikowanym procesie. Mogą to być co najwyżej zajęcia dodatkowe, ale pamiętajmy, To oczywiście nie zawsze jest przestrzegane, ale zawsze powinno być przestrzegane zgodnie z obowiązującymi normami, że na udział w zajęciach dodatkowych zawsze powinna być wyrażona pozytywna zgoda ze strony rodziców. Jaka będzie dokładnie treść tych zajęć, poza hasłami, o których przed chwilą powiedziałem? No tutaj naprowadza nas dokument dotyczący mowy nienawiści, który opublikował kilka tygodni temu warszawski ratusz. Tam były odesłania zresztą do wielu materiałów i z tego dokumentu wynikało, że mową nienawiści, czy tak niedopuszczalnym stwierdzeniem jest na przykład teza, że chłopcy nie chodzą w spódniczkach, albo że homofobią nowoczesną jest chociażby twierdzenie, czy brak poparcia, sprzeciw wobec politycznych postulatów ruchu LGBT, na przykład dotyczących podważenia tożsamości małżeństwa. Tam się pojawia też takie pojęcie jak seksizm życzliwy, czyli nadmierne docenianie kobiet i afirmowanie ról kobiecych. No krótko mówiąc, to jest czysta ideologia. Takich przykładów można byłoby jeszcze więcej z tamtych dokumentów podawać. Można się spodziewać, że te zajęcia będą prowadzone w podobnym duchu. Nie wiadomo, w jakim trybie to ma być wprowadzane, ale już mamy tutaj niejako szlak przetarty, bo zajęcia nominalnie dotyczące mowy nienawiści, które w rzeczywistości zawierały takie kontrowersyjne treści, o których mówiłem, też zostały nie wiadomo do końca, w jakim trybie przeprowadzone. Został wysłany e-mail przez warszawski ratusz do szkół z informacją, że ratusz zobowiązuje szkoły do przeprowadzenia tych zajęć. Tymczasem żaden przepis na to nie pozwala, wręcz są przepisy, które jasno mówią, że może co najwyżej wnioskować. Więc są potężne możliwości. Sieć latarników, czyli nauczycieli, którzy mają być jakoś szczególnie szkoleni. W każdej szkole ma być jakiś przedstawiciel ruchu LGBT, rzecznik ich interesów. No to są rzeczy bardzo...
poznać poetykę tegoż dokumentu, to ja może przytoczę dwa fragmenty. Ten podpunkt, o którym pan przed sekundą wspomniał, czyli wprowadzenie do stołecznych szkół latarników i wzmocnienie działalności antyprzemocowych. Uczniowie i uczennice LGBT+, są w szczególny sposób narażeni na przemoc, mowę nienawiści, odrzucenie i dyskryminację. Młode osoby LGBT+, znacznie częściej niż ich rówieśnicy, mają myśli samobójcze, zapadają na depresję, i zmagają się z niską samooceną. Z tego powodu miasto stołeczne Warszawa postanowiło stworzyć sieć latarników społecznych, czyli nauczycieli i nauczycielek oraz pedagogów i pedagożek szkolnych, którzy i które będą monitorować sytuację uczniów LGBT+, w warszawskich szkołach podstawowych i średnich. To jest jeden fragment o tych latarnikach, a drugi to jest temat edukacji. Edukacja seksualna, w tym kwestie związane z tożsamością płciową, jest bardzo zaniedbanym obszarem w polskiej edukacji. Młodzi Polacy i młode Polki są pozbawieni dostępu do rzetelnej wiedzy w tym obszarze, która jest im odmawiana z przyczyn ideologicznych. Tak możemy w tym dokumencie przeczytać. Rzeczywiście taki trochę manifest właśnie z tą pedagogzką, to już całkiem nowa forma w języku polskim. Manifest, który pokazuje, że chodzi o jakąś formę indoktrynacji w polskich szkołach.
No właśnie, no to jest... W najgłębszym stopniu wątpliwe to, co jest w tym manifeście zapowiadane. No oczywiście nie ma nic niewłaściwego, wręcz jest całkowicie właściwe. Przeciwdziałanie przemocy, przeciwdziałanie nienawiści, przeciwdziałanie agresji. Tylko do tych problemów należy podchodzić holistycznie. To rozwiązanie, które tutaj jest proponowane, czyli tworzenie jakiejś sieci przedstawicieli ruchu LGBT w szkołach, którzy mają monitorować agresję, ale tylko wobec, trudno powiedzieć, uczniów jakoś tam się z tymi grupami identyfikujących. W jaki sposób, to trudno powiedzieć, czy skłonności
czy
praktykujących.
Bazę stworzyć, nie wiem, czy to jest legalne w ogóle tworzyć bazę uczniów, którzy mają takie, a nie inne skłonności, jakieś ich strukturyzować i przekładać do różnych szufladek.
Przede wszystkim to jest pojęcie niesamowicie nieostre, bo trudno powiedzieć, co tak naprawdę autorzy mają do czynienia, czy mówią o skłonnościach, czy mówią o praktykowaniu. No te pojęcia są niejasne. Natomiast należy oczywiście przemoc zwalczać, tylko przemoc niezależnie od tego, jaka jest motywacja. Natomiast tworzenie sieci nauczycieli, szkolenie nauczycieli tak, żeby oni reagowali, stawając w obronie ucznia, jakoś tam się identyfikującego w ten czy inny sposób z grupami LGBT w przypadku sporu z innym uczniem, to wcale nie służy zwalczaniu przemocy, rozładowywaniu konfliktów, rozładowywaniu napięć, tylko wręcz przeciwnie, może tylko i wyłącznie spiętrzać, na ideologia generalnie spiętrza problemy. I to na przykładzie tego programu widzimy. Wyciągając tylko fragment i tworząc jakieś nowe przestrzenie sporów, konfliktów, a co więcej wdrażając pewne ideologiczne instrumentarium już od szkoły podstawowej uczniom do głowy.
Zresztą polecam każdemu zainteresowanemu, żeby zajął sobie 5 minut życia.
Jeden.
Tak, i ten dokument przeczytał, bo nie, rzeczywiście bardzo frapująca. W polskich szkołach od lat są psychologowie, którzy mogliby się zająć takimi problemami i powinni się tym zajmować.
Jest jeszcze drugi element tego dokumentu, który budzi szczególną konsternację, a chodzi mianowicie o fragment, który zapowiada, że w ramach zamówień publicznych, czy w ogóle różnego rodzaju procedur zawierania przez miasto umów z podmiotami zewnętrznymi, mają być w jakiś sposób, to jest ujęte dość ogólnie, preferowane te firmy, te przedsiębiorstwa, które stworzyły udogodnienia dla grup LGBT. Jest mowa o klauzulach antydyskryminacyjnych LGBT, które będą uwzględniane w ramach zawierania umów z firmami przez miasto. No, to wszystko, jeżeli to czytamy, no to jest najczystsze naruszenie zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych.
To jeszcze na koniec proszę dwa słowa na temat sprawy konsula pana Sławomira Kowalskiego, który został, musiał opuścić swoją placówkę w Norwegii, już jest w Polsce. Pan się z nim widział dzisiaj nawet.
Tak, rzeczywiście, konsul Kowalski jest już w kraju, na pewno będzie dalej pracował w polskiej dyplomacji i kontynuował w jakiejś mierze tą swoją misję, którą skutecznie realizował na terenie Norwegii, bo pamiętajmy, że on po prostu właściwie wykonywał mandat konsula, pomagając i asystując polskim rodzinom zagrożonym przez Urząd do Spraw Dzieci, odbierający dzieci, ingerujący w życie rodzinne, bezpodstawnie wchodzący w to życie rodzinne, czyli tak zwany Barne Wernet, za to został z Norwegii usunięty. Oskarżenia, które zostały wobec niego sformułowane przez Norwegów, oskarżenia dotyczące nadużycia uprawnień podczas pewnej konkretnej interwencji, zostały podważone, a wręcz ośmieszone przez film, który konsul nagrał podczas tej interwencji, który pokazuje jego bardzo głęboki sposób, zrównoważenie, podejście merytoryczne, przywoływanie, ale też bardzo spokojne przepisów prawnych i reakcję policji, która narusza jego immunitet i która mówi, jeżeli stąd nie wyjdziesz do konsula, który naprawdę zaskakującym wręcz w takiej sytuacji spokojem po prostu przywołuje normy dwóch konwencji wiedeńskich, konsularnej i dyplomatycznej. Słyszę od policjantów, jeżeli stąd nie wyjdziesz, to cię wyniesiemy. A konsul tam jest też na podstawie swoich uprawnień konsularnych, wykonując swoje obowiązki. Więc zarzuty, które zostały wobec konsula postawione, okazały się być wyssane z palca. To się wpisuje w ogóle w politykę władz norweskich dotyczącą nadzoru nad rodziną i pewną arogancję wobec obrońców praw człowieka.
A my już wiemy, kto będzie następcą na placówce pana konsula Kowalskiego?
Nie mam dokładnie na ten temat wiedzy, ale możemy mieć tylko nadzieję, że następca będzie kontynuował misję konsula Kowalskiego z podobną jak poprzednik skutecznością. Konsul Kowalski wsparł 150 polskich rodzin. W dużej mierze zasługą konsula Kowalskiego jest to, że władze norweskie zaczęły informować polską dyplomację o każdym przypadku interwencji Barne Verne, które te interwencje, jak wiemy, bardzo często kończą się odebraniem dziecka z błahych powodów. Te dzieci czasami wracają, czasami już na stałe znikają z rodziny. Rodzice są kierowani w takich sytuacjach do ośrodków opiekuńczych, spędzają w tych ośrodkach kilka miesięcy. Zdarza się, że dzieci, które już przebywają u rodziny zastępczej, są od czasu do czasu dowożone. Rodzice mogą wychodzić z tego ośrodka do pracy, ale są stale nadzorowani. No to jest po prostu kontrola państwa nad człowiekiem, państwa nad rodziną, z błahych powodów, w oparciu o błahe przesłanki. Obywatele polscy zasługują na ochronę, tak jak zresztą obywatele każdego innego państwa, bo to nie tylko Polska ma tego typu problemy. Czesi, prezydent Czech Miloš Zeman już 3 lata temu oznajmił, że przestaje zapraszać do swojego pałacu na spotkania z dyplomatami ambasadora Norwegii, a urząd Barnevern, no to są już bardzo ostre słowa, ale porównał wprost do Lebensbornu. Więc widzimy o tym, że to nie jest naprawdę specyfika sporu polskiego z tym krajem, ale to jest specyfika po prostu obrony praw człowieka i obrony swoich obywateli przez szereg państw na świecie.
I prawa, elementarnego prawa międzynarodowego, które Barnevernet po prostu narusza, zdaniem wielu ekspertów i znawców konwencji ONZ-owskich i deklaracji Rady Europy. Jeżeli nawet zabraknie odpowiedniego konsula, to zawsze są organizacje społeczne, zawsze są prawnicy, którzy gotowi są nieść pomoc.
Zawsze jesteśmy gotowi do wsparcia, oczywiście. My jako Instytut Ordo Iuris pomagamy i będziemy pomagać Polakom, ale także i Norwegom, którzy znajdują się w tych trudnych sytuacjach. No i rzeczywiście nie jesteśmy sami. Raporty Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przygotowane przez Walerię Gileckiego, rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z połowy zeszłego roku. No to są dokumenty, które na forum międzynarodowym, na bardzo poważnym forum międzynarodowym piętnują naruszenia konwencji praw człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Norwegię. To są wyroki Trybunału Strasburskiego, wyrok w sprawie Janssen, teraz skargi kolejne, które są tam kierowane, dotyczą obywateli norweskich, dotyczą obywateli także innych krajów. Więc widzimy, że to jest bardzo szeroki problem i bardzo dobrze, że ten problem zaczął być wreszcie przedmiotem dyskusji. Bo najgorzej jest wówczas, jeżeli o takim naprawdę zasadniczym łamaniu praw człowieka po prostu się nie mówi. Wtedy możemy liczyć tylko na ludzi dobrych woli, takich jak konsul Kowalski, którzy niezależnie od sławy medialnej i osobistej korzyści są w stanie po prostu angażować się w pomoc drugiemu człowiekowi, narażając się nawet na dotkliwe konsekwencje.
Powiedział dr Tymoteusz Zych, prawnik z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mamy godzinę 17:35. Chwila oddechu muzycznego. Zespół ma nam cyklady na cykladach, żeby zrobiło się cieplej, mimo tego, że wiosna już jest w Polsce. A właśnie, miałem na początku audycji powiedzieć i zapomniałem, byłem podobno, nie udało mi się tego zweryfikować, ale podobno jest pierwszy bocian w Polsce, na Podlasiu zaobserwowano takiego bociana, który przyleciał, bo część tych ptaków już zimuje w kraju, ale ten podobno jest dopiero co po podróży, zameldował się na Podlasiu. To już jest nieodzowny sygnał, że wiosna tuż. No to co, słuchałem zespołu Manam.